Wielu Polaków, poszukując lepszych perspektyw zawodowych i finansowych, decyduje się na migrację z powiatowych miejscowości do większych miast. Ten stan wpływa na demografię mniejszych aglomeracji oraz ich rozwój. Organizacja konferencji pod hasłem Inwestycje motorem rozwoju regionu gryfickiego ma na celu zwiększenie świadomości na temat potencjału rozwojowego małych miast przy jednoczesnym podkreśleniu znaczenia inwestycji oraz istoty inicjowania nowych projektów inwestycyjnych. Jak mieszkańcy mogą pogodzić swoje aspiracje ze specyfiką życia w lokalnej społeczności małych miast? Czy małe miasteczka mogą stać się atrakcyjnym miejscem do życia, do pracy, do rozwoju? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Są z nami dr Grażyna Maniak, dziekan Wydziału Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Akademii Nauk Stosowanych w Gryficach.
Witam Państwa.
Sebastian Dziewguć, PKS Gryfice.
Dobry wieczór Państwu.
Tomasz Aniuk-Sztys, burmistrz Gryfic. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor Marek Woch, Federacja Przedsiębiorcy.pl, szef bezpartyjnych samorządowców, były wicerzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A przy telefonach Łukasz Szeląg, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Zachodniej, członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, miło usłyszeć Państwa w Radiu Szczecin.
I Przemysław Przyjazny, szef Izby Zawodowego Biznesu, członek Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, miło mi Państwa słyszeć.
Może wrócę do tego mojego pytania z początku programu, a mianowicie, jakie są małe miasteczka Anno Domini 2024? I z drżeniem serca zadaję to pytanie, bo pewnie odpowiedź brzmi, to zależy.
Tak, to jest prawidłowa odpowiedź na większość pytań.
Piątka.
Tak. Przy czym od początku audycji zastanawiam się nad słowami małe miasteczka. Ja mieszkam w Goleniowie, pracuję w Gryficach, ale także moja aktywność zawodowa wieloletnia wiąże się ze Szczecinem, więc mam porównanie. I jako mieszkanka małego miasta. Ale właśnie, czy miasteczka, czy tak mogę powiedzieć o Goleniowie, o Gryficach, czy mieszkańcy Stargardu tak powiedzą? To jest Polska powiatowa. Ponad 50% Polaków mieszka w, ja to nazywam Polsce powiatowej, czyli zarówno w takich średniej wielkości miastach, jak i miasteczkach mających 3-4 tysiące mieszkańców, ale i też na wsi. I na pewno perspektywa mieszkańca wsi, który nie ma, mieszkańca wsi, który jest wykluczony transportowo, jest zupełnie inna, aniżeli perspektywa mieszkańca Gryfic. I wydaje mi się, że mieszkaniec takich miast powiatowych jak Gryfice, Goleniów, Stargard, żeby iść już tu okolicami naszego miasta Szczecina, nie mają powodu pod żadnym względem czuć się w jakiś sposób wykluczeni czy dyskryminowani, jeśli idzie o jakość życia w porównaniu z mieszkańcami dużych miast.
Czyli używamy, żeby tak właśnie skonkretyzować, określenia małe miasta.
Chętniej bym widziała, bo taka jest perspektywa forum, aczkolwiek takie małe miasta, one stanowią pewną oś rozwoju dla całej okolicy, dla regionu, jak myśmy to nazwali w przypadku naszej konferencji. I nawet kiedy popatrzymy tylko na Gryfice, to okaże się, że w mieście, które ma populację około 15 tysięcy mieszkańców, które ma określoną liczbę ludzi w wieku aktywności zawodowej, przyjeżdża do pracy w Gryficach prawie 900 osób, a wyjeżdża do pracy, do innych miast 300, około 300, tak? Tak nam wskazują dane statystyczne w tej chwili, jeśli chodzi nie o gminę, tylko samo miasto Gryfice, co oznacza, że jednak takie miasto daje miejsca pracy okolicom. Nawet jeżeli wyjeżdżają z Gryfic, Gryficzanie, nie wiem, do Goleniowa prawdopodobnie, do Szczecina, do innych miast i dojeżdżają codziennie, to mimo wszystko do Gryfic także ciąży całkiem spora grupa ludzi. Więc trzeba patrzeć na takie miasta z dużą uwagą i zastanawiać się, jak utrzymywać taki trend, aby to byli, były no, żywiciele być może, ale nie tylko miejsca dające możliwość zarobkowania, ale także świadczące szereg innych usług, od takich podstawowych usług publicznych, jak edukacja, ochrona zdrowia, poprzez też usługi, no nazwałabym to wyższego rzędu, ale może one nie są już dzisiaj też i wyższego rzędu, związane z zaspokojeniem możliwości aspiracji edukacyjnych, wolnego zaspokojenia pasji różnego rodzaju, rekreacji, realizacji dobrze spędzonego czasu wolnego.
Panie doktorze, to zależy.
Tutaj każdy prawnik odpowiada na pytanie, jak klient mu, czy wygra, czy przegra sprawę. Natomiast, proszę Państwa, no, sytuacja jest wielowątkowa, bo poczynając od tego, co tutaj na samym początku padło od strony pani redaktor i pani doktor, ja pamiętam 90. lata, bo to na przykładzie własnym, egoistycznym. Urodziłem się na wsi, gmina Konkolewnica, powiat Radzyński. To jest, dzisiaj jesteśmy północny zachód, a to jest południowy wschód. I ja pamiętam czasy, lata 90., bo akurat wchodziłem po podstawówce w dorosłość, 93. i była taka narracja publiczna: wyjeżdżajcie kształcić się do dużych miast, jak już się wykształcicie, to wrócicie. No numer polega na tym, że my posłuchaliśmy
tylko
starszych kolegów, bo do czego? I teraz pytanie właśnie, ludzie się osiedlili w tych dużych miastach. Część moich przyjaciół przykładowo wyjechała do Lublina, bo było bliżej, a część wyjechała do Warszawy. I tam żeśmy się urządzili. Natomiast drugi rzut już pokoleniowy, 10 lat czy 12 później, to już koledzy młodsi nie mieli możliwości wyjeżdżania czy to do nauki, czy do pracy, do większych miast, tylko wyjeżdżali za granicę. Patrząc pokoleniowo. I efekt dzisiaj mamy taki, mianowicie, że doszło do tego, że oczywiście są wyjątki osób, które wróciły. Ale patrząc na demografię, ostatnie spisy powszechne, to proszę Państwa, my jako naród się kurczymy. Daję przykład chociażby urodzeń. Lata, koniec 70., początek 80., rodziło się 700 dzieci. Ja mam 6 rodzeństwa. I jakby to było powszechne. 5, 4, 3, 7, 8. Tylko co się, proszę Państwa, też zadziało w naszej kulturze społecznej, że ja pamiętam jako dzieciaczek, że żyłem w przekonaniu, że żyję w patologicznej rodzinie. Bo jak dużo dzieci, to patologiczna rodzina. Chociaż to nie było w ogóle... Mój tata był kierowcą autobusu, ja też w międzyczasie zrobiłem prawo jazdy na tiry, na autobusy, ale chciałem być prawnikiem. I numer polega na tym, proszę Państwa, że po tych 20-30 latach, dzisiaj jednak pokoleniowo, no to patrzymy, że poszły, i to Państwa zasługa samorządowców, no bo my też przecież funkcjonujemy od wielu, wielu lat w samorządach, współrządzimy, wygrywamy albo przegrywamy w niektórych miejscach. I proszę Państwa, no postawiliśmy na ten element infrastruktury, budowaliśmy różne obiekty usług publicznych. Dolny Śląsk jest przykładem, myślę, że tutaj takim, że poszliśmy w kierunku rozwoju komunikacji kolejowej, czyli rewitalizacji, krótko mówiąc, odtwarzania torów i pociągów, żeby po prostu osoby miały krótki dojazd do większych ośrodków, nawet powiatowych. Ale na przykład u mnie na Lubelszczyźnie ten eksperyment nie za bardzo chce się powieść, bo co ktoś podniesie taki temat, żeby chociażby spółkę marszałkowską powołać, no to jest z tym kłopot. Tutaj na zachodnim Pomorzu są próby też podejmowane, żeby w tym kierunku pójść. Tylko pytanie w pewnym momencie pojawia się takie długookresowo, po co my to wszystko robimy, jak według danych, i to nie tylko naszych GUS-owskich, ale ONZ-u, Komisji Europejskiej, Polaków będzie za 15, 20 lat 30 milionów, proszę Państwa. I niestety 60% będzie powyżej 60 roku życia, czyli co ja chcę powiedzieć. To już innego rodzaju powinniśmy projektować usługi publiczne, chociażby opieka społeczna, opieka zdrowotna. A tutaj my mówimy czasami, i to nie jest jakby w sensie żalów czy krytyki, tylko proszę Państwa, my dzisiaj się skupiamy na elektrycznych, wodorowych pojazdach, na pociągach, i to jest, proszę Państwa, super. Tylko problem polega na tym, że jednocześnie, równocześnie powinniśmy myśleć, jak my się zaopiekujemy tak seniorami. No nikogo nie obrażając. Tym bardziej, że jak patrzymy na jakby na wschodnią część Europy, bo to też rzadko porównujemy, my żyliśmy najkrócej, proszę państwa, przed pandemią jako kraj, a dzisiaj żyjemy jeszcze krócej z różnych powodów, bo obciążenia też dały swoje nam jako społeczeństwu. I jeżeli patrzymy na jakość życia i zdrowia, bo ja patrzę na ten aspekt, jak zabezpieczymy po prostu, no to już powinniśmy myśleć nie o jednym DPS-ie na powiat, tylko przynajmniej dwóch albo trzech, przykładowo, gdzie będziemy tutaj mogli opiekę zapewnić. Dzisiaj nie ma, no podałem przykład, 700 tysięcy dzieci rocznie się rodziło. Dzisiaj się w ubiegłym roku rodziło 270 tysięcy, tak? I to się okazało, że to nie kwestia ekonomii. Że nie, oczywiście pieniądze, środki są potrzebne, ale no pieniądze tu niczego nie załatwiły. Czyli jakby kultura społeczna też się, jak podejście do rodziny się zmieniło. I teraz patrząc jakby długookresowo, to oprócz tego wymiaru materialnego, no to my powinniśmy usługi publiczne projektować już długookresowo. I tutaj bardzo dziękuję też uczelni i państwu jako gospodarzom za zaproszenie na ten program, ale ja widzę, że są takie miejsca, bardzo więcej takich inicjatyw się pojawia, żeby te osoby zostały albo przyjechały do danego miejsca, bo państwo musicie to widzieć chociażby w podatkach, tak, w PIT-ie, że albo będą te osoby ściągnięte, albo nie będzie środków na tą bieżącą działalność. A z drugiej strony, kończąc, przedsiębiorczość, proszę państwa, jakby państwo obojętnie z punktu widzenia jakby władz lokalnych, nie wiadomo, co byście zrobili, to jest szacunek, bo to widać w danych, w zaangażowaniu, ale są ustawowe ograniczenia wieloletnie, między innymi ZUS, który mikrusów dobija po prostu. ZUS dobija mikrusów, ale my weszliśmy, proszę państwa, z tym mechanizmem po 89. Mechanizm liczenia od tak zwanej średniej krajowej, która rośnie statystycznie, nie jest brane 2 miliony mikrusów pod uwagę, a mają płacić składkę z ubezpieczeń społecznej od tego mechanizmu, to nie jest wina tej władzy, tamtej władzy, czy w ogóle ustroju, bo tak wymyślone, jak my to zbadaliśmy naukowo, to w latach 60. ten mechanizm żeśmy wymyślili. Później doszły obciążenia Polskiego Ładu, składki zdrowotnej, proszę państwa, że przedsiębiorca nie ma dochodu, a płaci składkę zdrowotną. No i on dzisiaj, jak można zachęcić kogoś, kto ma rozwijać przedsiębiorczość, czy nawet zatrudniać osobę, jak on mówi, jak ja nie mam dochodu, a mam płacić składkę zdrowotną. I tutaj są takie, jakby to nawet nie chodzi, ja do końca nie podzielę tego poglądu, że tu chodzi zawsze o pieniądze, tylko o poczucie sprawiedliwości, jakiejś uczciwości elementarnej.
Takie też poczucie bezpieczeństwa być może, związanego z systemem prawnym.
Ale to jest system właśnie ogólnokrajowy, krótko mówiąc, bo władze lokalne, jak ja widzę, to cuda robią, naprawdę. Jeżeli chodzi o obsługę, i to nie jest lizusosło, proszę państwa, ja widzę, jak się zmieniło podejście przez te 20-30 lat w urzędach, no to proszę państwa, no jeszcze nie zadzwonię, a już wiem, co tam potrzeba.
Ale po tej przemianie ustrojowej samorządy to nam się udało.
Nie, to proszę państwa, natomiast jeżeli chodzi o centralne agendy, no to proszę państwa, państwo wiecie, jak coś trzeba w ministerstwie którymś załatwić. W cudzysłowie, no to zawsze jest jakiś problem niezdefiniowany, bo żeby on był zdefiniowany, to można by było się do niego odnieść. Ale on jest tak niezdefiniowany, że już nawet twórcy nie wiedzą, dlaczego on jest problemem w pewnym momencie i z jakiegoś powodu to się ewoluuje. I ta taka stabilizacja nie jest pożądana, wręcz ona przeszkadza w mojej ocenie w rozwoju mniejszych ośrodków, nie znaczy gorszych.
Zanim jeszcze oddam głos naszym gościom, którzy do tej pory milczą i albo się uśmiechają, albo się zamyślili nad tym, niekoniecznie mając zbyt pozytywne refleksje, to chciałabym przytoczyć takie dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Raport zatytułowany Scenariusze rozwoju małych i średnich miast do 2035 roku. I tutaj oczywiście jest bardzo wiele wyników i wynikających z tych wyników wniosków, także prognoz. Natomiast jeśli chodzi o te małe miasta, to chciałabym przytoczyć pozornie wykluczające się dwie wartości procentowe. W małych miastach aż 43% z mieszkańców określa swoje miasto jako miasto niewykorzystanych szans. Mówię o małych miastach. A z drugiej strony 31% mieszkańców małych miast to miejsca przyjazne do życia. Jak do tego podejść? Panie burmistrzu, może od pana zaczniemy.
Ja myślę, że i z jedną i z drugą tezą mógłbym się zgodzić, bo oczywiście, że małe miasta w wielu przypadkach to miasta niewykorzystanych szans i myślę, że też moja obecność tutaj i obecność na forum właśnie wskazuje na to, że widzimy te potencjały do wykorzystania właśnie. Bo
być może najpierw trzeba je zauważyć.
Dokładnie tak.
Zdefiniować, dokładnie. Wiedzieć.
Oczywiście i chociażby rzeka Rega, to cały czas podkreślamy, ostatnio też rozmawialiśmy z panią dziekan na ten temat, że jest to taki potencjał, który zupełnie jest niewykorzystany. Dzisiaj Gryfice stoją według mnie, według mojego odczucia tyłem, rzeczywiście plecami do rzeki. Nie wykorzystujemy tego potencjału, który naprawdę jest bardzo duży i ta rzeka Rega w takim mieście jak Gryfice rzeczywiście stanowi potencjał, który możemy wykorzystywać. I tych potencjałów my zauważamy bardzo dużo. Potencjałów, które na dzień dzisiejszy nie są wykorzystywane, a jednak obserwując to, co dzieje się wokół Gryfic, to, co dzieje się w powiecie gryfickim, warto jednak te potencjały wyłuskiwać, że tak powiem, zauważać je, pokazywać te potencjały, które gmina ma i wykorzystywać je, chociażby też turystycznie, bo mówi się, że gmina Gryfice, no to nie jest pasz nadmorski, więc my turystycznie nie możemy, że tak powiem, przyciągać do Gryfice, ale absolutnie też uważam, że to wcale tak nie jest, tylko rzeczywiście trzeba stworzyć takie produkty, takie instrumenty, żeby ci ludzie w Gryficach się pojawiali i też zostawiali swoje pieniądze, co też będzie pozwalało właśnie na rozwój gminy, więc z jednej strony oczywiście, że małe miejscowości mają dużo niewykorzystanych szans i myślę, że dużo pracy przed nami, żeby właśnie te szanse wskazać, czy te potencjały wskazać i je wykorzystać, bo z drugiej strony wszelkie badania, które realizujemy na terenie Gryfic, wskazują właśnie na to, że mieszkańcy postrzegają takie miejscowości jako fajne miejsca do życia, bo faktycznie w Gryficach nie ma korków. W Gryficach jest wszędzie blisko.
Jadę tam.
Zapraszam. Absolutnie. Jest blisko do terenów zielonych. To nie jest przestrzeń zanieczyszczona spalinami, hałasem, więc z perspektywy mieszkańca, nawet nie Gryfic, a mieszkańca okolicznych miejscowości Gryfic, rzeczywiście fajnie do Gryfic dojechać, fajnie w Gryficach można wykorzystać czas, aczkolwiek cały czas brakuje nam takich miejsc, które pozwolą nam wykorzystywać aktywnie czas wolny. Bo oczywiście my możemy pójść sobie pobiegać, my możemy sobie trochę pojeździć rowerami, ale wciąż czujemy się taką pustynią, jeżeli chodzi właśnie chociażby o ścieżki rowerowe. I w tym zakresie dużo pracy przed nami, bo chociażby właśnie taki potencjał, piękne lasy, jeziora, rzeki, a ścieżek rowerowych wciąż u nas brakuje, prawda? Więc to są takie elementy, które z jednej strony możemy powiedzieć, no są plusem tej miejscowości, że nie jesteśmy infrastrukturą, że tak powiem, przeładowani, ale z drugiej strony brakuje nam tego, że nie mamy bezpośredniego połączenia ścieżkami rowerowymi z pasem nadmorskim, że nie mamy chociażby dzisiaj kina, które właściwie ostatnio zostało zamknięte, jako że mieszkańcy nie korzystali właśnie z takich atrakcji. Mam nadzieję, że ono zostanie niebawem w Gryficach ponownie uruchomione, ale jednak też dostrzegamy to, że nasi mieszkańcy w poszukiwaniu właśnie takich doznań innych niż takie codzienne jadą do Szczecina, bo tutaj rzeczywiście są duże koncerty, są teatry. Chcielibyśmy to zmienić. Chcielibyśmy, żeby Gryfice też tętniły życiem i żeby to miasto o 18 nie było, że tak powiem kolokwialnie, miastem wymarłym, bo rzeczywiście jadąc o 18 przez Gryfice w piątek, niestety właściwie mieszkańców nie widać, czego nie możemy powiedzieć o Szczecinie, bo tutaj wjeżdżając dzisiaj do Szczecina, no widzimy,
można.
Prawda, tutaj życie tętni. Chcielibyśmy, żeby Gryfice, gmina Gryfice też tętniła takim właśnie życiem, żeby to było miejsce przyjazne dla wszystkich, bo tutaj oczywiście mówimy o tym, że nasze społeczeństwo się starzeje. I my to też zauważamy. Rzeczywiście podejmowane są takie działania, które mogłyby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom właśnie tej grupy wiekowej, ale z drugiej strony też ostatnio zauważyłem po tym, kiedy wpływały do nas wnioski do budżetu. I oczywiście różne stowarzyszenia...
Obywatelskiego, tak?
Jeszcze nie obywatelskiego, chociaż ten jest w planie i oczywiście będzie, ale ogólnie wnioski do budżetu były kierowane przez wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, które grupują, że tak powiem, osoby w wieku średnim i już takim późno dojrzałym. Niestety nie wpłynął do nas żaden wniosek od ludzi w wieku 18-20 lat zupełnie. Oni są jakby tacy, sami o tym mówią, że są wykluczeni, czują się też wykluczeni w tym mieście, nie mają dla siebie przestrzeni.
I nie mają być może tego poczucia podmiotowości, które jest potrzebne.
Sprawczości, absolutnie. I też jakby cały czas...
Przełożenia na to, że jeśli ja czegoś chcę, to mogę to osiągnąć.
Cały czas, że powiem, pracujemy nad tym, żeby im pokazać, że właśnie oni, mimo młodego wieku, też mogą wpływać na to, jak gmina Gryfice, jak miasto Gryfice się rozwija. I jakby bardzo się cieszę, że chociażby podczas ostatniej sesji Rady Gminy padło takie pytanie, bo miałem okazję spotkać się z taką aktywną młodzieżą, która, że powiem, rozpoczęła temat Młodzieżowej Rady Miasta. Padło takie pytanie na sesji, więc ono było publiczne, sesja była transmitowana. No i oni, słysząc o tym, że rzeczywiście temat został poruszony, następnego dnia już u mnie byli, powiedzieli, że już mają gotowe dokumenty i możemy procedować ten temat dalej, więc fajnie i cały czas właśnie ich przekonujemy, że to jest ten czas. Że dzisiaj, i to o czym mówiliśmy, ja cały czas podkreślam, że ten tytuł naszego gryfickiego forum, że przyszłość jest dziś, świetnie wpasowuje się w obecną sytuację, bo rzeczywiście przyszłość jest dziś. Jeżeli my chcemy wpływać na Gryfice, na gminę Gryfice, to musimy działać dzisiaj i musimy działać bardzo skutecznie i bardzo dynamicznie.
Wiem, że nasi goście telefoniczni też czekają na zajęcie stanowiska, wyrażenie swojej opinii, ale wyjaśnię, że jeszcze pani dziekan chciała słów kilka uzupełnić, tak? Uzupełnienia.
Tak, tak, bo tutaj bardzo ważne rzeczy obaj panowie powiedzieli, ale też patrzę na pana Sebastiana Dziewgucia, przedstawiciela transportu i mobilności, a przecież tutaj też o tym była mowa. Bardzo fajnie, iż pan doktor Woch przypomniał nam, opowiedział, jakie są zmiany generacyjne, ale one mają takie, te, które zostały przytoczone, mają czysto charakter taki pokoleniowy, generacyjny, biologiczny. Natomiast jesteśmy świadomi, że dzisiaj o zmianach takich mentalno-generacyjnych mówimy w tempie nawet nie generacyjnym, tylko szybszym. I pana wypowiedź przypomniała mi perspektywę dużego miasta. Parę lat temu moja córka, kończąc tutaj liceum, mówiła, my nie zostajemy w Szczecinie, tutaj nie ma perspektyw do życia. To było 10-15 lat temu, kiedy młodzież ze Szczecina mówiła, tutaj się nic nie dzieje. Czyli mówiła dokładnie to samo, co mówią ludzie z małych miasteczek.
Ale myślę, że jeszcze w dalszym ciągu tak mówią. Mówię o mieszkańcach, młodych mieszkańcach Szczecina.
Przy czym padło też bardzo ważne wcześniej stwierdzenie, że namawiano ludzi do powrotu. Ja mieszkańców każdego miasta i każdego regionu zachęcam do tego, żeby na jakiś czas opuścili swoje miejsca urodzenia, życia, wychowania, bo to daje nam zupełnie inną perspektywę i bardzo nas rozwija.
Dystans dobrze nam robi.
I na tym tle możemy wtedy powiedzieć, czy miejsce, które opuściliśmy, jest rzeczywiście beznadziejne, bez perspektyw, bez dobrej jakości życia, czy też wręcz przeciwnie. Bo tu w Szczecinie, kiedy młode pokolenia wyjeżdżają do ośrodków akademickich, czy do pracy, do innych miast w Polsce, czy za granicę, to przypływają ludzie i miałam okazję rozmawiać w korporacjach z młodymi ludźmi, z innych ośrodków akademickich, z dużych miast, z dużych aglomeracji, którzy mówią, Szczecin jest znakomitym miejscem do życia. I w zasadzie powiedzieli te same słowa, z wyjątkiem dużych koncertów, których brakuje w Gryficach.
Wszystko przyznani.
O których mówiliśmy w kontekście Gryfic. Tu się dobrze żyje w porównaniu z Warszawą, w porównaniu z Katowicami. A ja wcale bym nie robiła dużych koncertów w Gryficach, bo przecież przyjemnie jest czasem przyjechać także do Szczecina.
Absolutnie.
I już. To i mamy tylko zadanie pomyśleć o transporcie, o możliwościach mobilnych i to da się zrobić, A będą ludzie wracali do Szczecina, do Gryfic, jeżeli pojawi się coś więcej, aniżeli ścieżka rowerowa, panie burmistrzu, tak? Bo ścieżką rowerową pojadę sobie nad morze...
I wrócę.
I wrócę w lipcu, znaczy... ale w grudniu bym poszła do biblioteki na koncert, na rozmowę i tak dalej, więc to jest troszeczkę więcej,
drogi
ale poza tym dobra edukacja...
Ważne. Drogi są bardzo ważne, mosty są bardzo ważne i to zarówno dosłownie, jak i w przenośni, ale trzeba jednak mieć po co jechać. Czy na drugą stronę rzeki, czy na drugą stronę jakiegoś tam innej przeszkody, czy też z jednego punktu do drugiego. A jak to wygląda z tej perspektywy właśnie gospodarczej? Może Przemysław Przyjazny. Przysłuchiwał się pan dyskusji i tutaj brakuje tego elementu.
Tak, z perspektywy gospodarczej dziękuję. To może najpierw z perspektywy ludzkiej, zwykłej, swojej własnej. Otóż ja się urodziłem, wychowałem w wiosce 170 mieszkańców. Chodziłem do szkoły w miasteczku 2600 mieszkańców. Później mieszkałem w Poznaniu. Teraz mieszkam w wiosce, która jest w wielkości średniej gminy w Polsce i to już są totalnie inne problemy. Zazdroszczę tym mniejszym miastom, które mają swoje gminy, bo my na kilka tysięcy mieszkańców mamy tylko sołtysa i Radę Sołecką. I to jest problem pewnego rodzaju do mieszkania. Więc z tymi dużymi miastami to wcale nie jest tak kolorowo. Gdybym to, że dzieci mają blisko szkoły, to byśmy pewnie mieszkali w mniejszej miejscowości. Bo w mniejszej miejscowości, proszę państwa, jest lepiej. I teraz gospodarczo. Na przykład dla swoich inwestorów, których prowadzę, czy finansuję, zajmuję się obecnie szukaniem inwestycji w miejscowościach 10-20 tysięcy mieszkańców. Szukanie miejsc pod inwestycje. To są inwestycje wysokiej technologii, więc patrzymy, czy mamy światłowód. Ewentualnie patrzymy, czy mamy burmistrza, który chętny jest dopiąć, żeby był ten wysoki światłowód, pomóc w tym, ponieważ łatwiej nam jest zrobić klasę w lokalnym technikum czy w lokalnym liceum, która spełni potrzeby danego zakładu wysokiej technologii i zanim postawimy ten zakład, to sobie przecież pracowników wychowamy. Tak? Łatwiej nam uzyskać w mniejszych miejscowościach jakąkolwiek pomoc publiczną, bo w dużych miejscowościach nie dość, że jest wysoka konkurencja, pracownicy są drożsi, pracownicy mają gorzej, bo ich mieszkanie i tak dalej, poziom życia też jest droższy, a tutaj mogą zarabiać ceny, nazwijmy to poznańskie, w Gryficach. Przykładowo na przykład w Gryficach, więc już stanowią, mają dużo lepszy poziom życia niż w dużym mieście. Tak? W dużym mieście nie mają cen nieruchomości z Gryfic. Jak już są tutaj przywołane, to będę się tym posługiwał. Więc z perspektywy ludzkiej małe miasteczka są fajne, ponieważ tu jest inna kultura pracy i jak damy szansę umiędzynarodowić młodzież, to ona zdarzy łapie lepsze perspektywy. Ja i w izbie, i wśród swoich klientów, następców, nestorów, młodych ludzi, którzy być może będą firmy po swoich rodzicach, być może będą robić coś innego, udało nam się ich w tym kluczowym okresie, gdzie powinni wyjechać z swojego rodzinnego domu, bo to jest taki etap, czy rodzinnego miejsca, bo to jest taki etap niezmiernie ważny w rozwoju młodego człowieka, to udało nam się przekonać, żeby też nie znali za granicę i wrócili z całkowicie innymi pomysłami. I też mam taki duży apel do włodarzy tych mniejszych miejscowości. Pamiętajcie, proszę państwa, że dzisiejszy przemysł to już nie jest liczba 1000 pracowników. Fabryka, która generuje dodatkowo i liczbowo i też społeczność całą robi w ogóle, to już są fabryki zatrudniające 10 razy mniej osób, ale o wysokiej jakości, którą naprawdę można uzyskać w tej mniejszej miejscowości. A z kolei w dużym ośrodku jest to trudne.
I jeszcze Łukasz Szeląg.
Dzień dobry. Przysłuchiwałem się przysłuchiwałem się rozmówcom. I po pierwsze tak, średnie wielkości miasta powiatowe potrzebują sprawnej komunikacji publicznej. Przykład Gryfic i komunikacji ze Szczecinem, Koszalinem. To powinno być po prostu co godzinę czy co półtorej godziny pociągi jeżdżące, ale nie do godziny 15-16, tylko do godziny 21-22, tak żeby było można skorzystać z tych atrakcji dużych miast, jak Teatr, Filharmonia, bo przecież mieszkańcy Gryfic, Wałcza, Myśli Boża też płacą podatki na to, żeby instytucje wojewódzkie mogły organizować duże wydarzenia. To mówimy o życiu takim społecznym, kulturalnym. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców, przedsiębiorcy dzisiaj zadają pierwsze pytanie, czy jest zielona energia, i w tym zakresie może to potwierdzić burmistrz Gryfic, czy też Wałcza lub Myśli Boża, którzy mają tereny wolne inwestycyjne i są to podobnej wielkości miasteczka. Miasta, bo Gryfice to moje rodzinne miasto, jak pani redaktor dobrze wie, bo wiele lat współpracowaliśmy redakcyjnie też.
Tak,
natomiast miasteczka, te miasta, miasteczka potrzebują dzisiaj po pierwsze sprawnej komunikacji dojazdowej, stworzenia fajnych warunków do tego, żeby ludzie z Warszawy, z Krakowa chcieli tutaj przyjechać i się osiedlić. Po kilku latach gonitwy w dużych miastach, bo dzisiaj już jest ruch mieszkańców z Warszawy w kierunku Radomia, bo się pojawiła sprawna kolej, możliwość pracy hybrydowej i oni zasiedlają w sposób naturalny Radom. Niektórzy liczyli, że lotnisko w Radomiu będzie miało większą ofertę transportową, między innymi do Szczecina czy do Świnoujścia, żeby było można przylecieć i wypocząć tutaj nad Polskim Morzem. To się nie stało, ale mam nadzieję, że niebawem sprawny transport publiczny będzie umożliwiał tą komunikację. Mamy wiele ciekawych rzeczy, bo jeżeli spojrzymy na przykład na miasto Zgorzelec, gdzie powstał pierwszy elektryczny samochód dostawczy Evan z wieloma nagrodami. Dzisiaj jest kwestia, żeby go rozwijać dalej. Jeżeli spojrzymy na większe miasto Bydgoszcz, które też szukało pomysłu na siebie, a dzisiaj tam się produkuje autobusy zasilane wodorem, które jutro będzie pokazywane na konferencji w Gryficach, to nie trzeba żyć w Warszawie, w Paryżu, w Berlinie, tylko trzeba szukać pomysłów, trzeba być otwartym. Zresztą sama przedsiębiorczość, to jak spojrzymy na przedrostek przedsiębiorcze, to znaczy, że jesteśmy przed kimś i myślę, że tutaj właśnie jest pomysł na to, żebyśmy odnajdywali w tym dzisiejszym świecie internetowym, online'owym pomysły na to, jak funkcjonować. Natomiast wracając do tematu, jak może wyglądać przedsiębiorczość, to po pierwsze samorządowcy powinni wspierać w różny sposób przedsiębiorców w promocji, w budowaniu sieci relacji powiązań, zachęcaniu lokalnej społeczności do korzystania ze swoich usług nawzajem, bo taki przykład dał nam kiedyś Cegielski. Wszyscy z Wielkopolski wiedzą, znają tę historię Polaków, którzy starali się odnaleźć w zaborze pruskim, robiąc przedsiębiorczość i korzystajmy z dobrych praktyk, z historii. Natomiast budujmy nowoczesne miejsca do życia. Jaką wizję ma na przykład też miasto Wałczy, inicjując proces tworzenia Centrum Transferu Zielonych Technologii dla miast czy miasteczek. Czy tak jak właśnie burmistrz Gryfic mówił o pomyśle na to, żeby ożywić miasto turystycznie, bo jeżeli spojrzymy tylko na to, że w gminie Rewal w ciągu jednej doby w sezonie letnim wypoczywa 200 tysięcy osób, to kolejka wąskotorowa, gdyby jeździła częściej do Gryfic, może dostarczać, być takim krwiobiegiem, który będzie przywoził turystów, którzy będą zostawiać pieniądze w Gryficach. Skądinąd zapraszam też wszystkich do odwiedzenia Muzeum Kolejnictwa w Gryficach, bo się wychowałem na dworcu wąskotorowki, jest mi to bliskie. I to też jest świetna atrakcja turystyczna miasta, która może odwiedzać, którą mogą odwiedzać tysiące ludzi, nie w pojedynczym tysiące, ale przykład Wolsztyna pokazuje, że nawet 200 tysięcy ludzi rocznie może odwiedzić Muzeum Kolejnictwa. O takich produktach, o takich rzeczach właśnie rozmawiajmy, jak je tworzyć, rozwijać, bo zgadzam się z moim przedmówcą, że temat dużych fabryk już się skończył. Jeżeli spojrzymy na Wielkopolskę i fabrykę, która produkuje pralki czy zmywarki, to kilka lat temu pojawił się film, jak wygląda tam centrum logistyczne. To są 4 osoby, które na zmianę pracują w centrum logistycznym obsługującym połowę Europy. Dzisiaj miejsca pracy tworzą nowoczesne technologie, opieka senioralna i doradztwo. I to jest możliwość tworzenia miejsc pracy w tym obszarze. Myślę, że tutaj jest istotna możliwość współpracy pomiędzy burmistrzem Gryfic czy wielu innych podobnych miast wielkości z Agencją Rozwoju Przemysłu, żeby skorzystać z projektów budowy nowych biurowców, czy też społecznej inicjatywy mieszkaniowej, która obecnie jest trochę zawieszona, żeby w takich miastach tworzyć warunki mieszkaniowe dla rodzin, które szukają trochę spokojniejszego życia na prowincji.
Jeśli już mowa o różnego rodzaju takich zaskakujących wiadomościach, to mimo wszystko muszę przyznać, że zaskoczyła mnie wiadomość sprzed właściwie miesiąca. Co roku czasopismo samorządów lokalnych Wspólnota publikuje ranking najbogatszych miast w Polsce i w tej ostatniej edycji obejmującej cały rok 2023 nasze Międzyzdroje zajęły pierwsze miejsce, bijąc na głowę nawet takie miasta jak Warszawa, Poznań czy Wrocław. Dobrze wypadły też inne miasta naszego regionu, jak wspomniane tutaj przez Łukasza Rewal, Świnoujście, Kołobrzeg, Goleniów, Mielno, Dziwnów, powiaty drawski, szczecinecki oraz w ogóle samo województwo zachodniopomorskie. Czy to jest taka wiadomość, którą możemy odbierać optymistycznie? Znaczy, na pewno, ale właśnie, czy jest w tym jakieś ale?
Ja tylko chciałem uzupełnić jednym zdaniem, że tak? Pomorze Zachodnie od kilku lat jest miejscem, gdzie jest tworzone, produkowane najwięcej zielonej energii i dzisiaj to hasło jest fantastycznym magnesem dla inwestorów, którzy szukają miejsc pod fabryki, pod przedsiębiorstwa swoje, żeby się rozwijać. Więc jeszcze jedna rzecz. Pomorze Zachodnie będzie się fantastycznie rozwijać za 2-3 lata, kiedy ruszy cały projekt budowy offshore'u na Bałtyku i inicjatywa kilka lat temu portu w Kołobrzegu, żeby stworzyć porozumienie kilkudziesięciu firm na rzecz budowy potencjału Pomorza Zachodniego wokół portu w Kołobrzegu. W tym obszarze była niesamowitym ruchem. Myślę, że na tym przykładzie Gryfice, które mają wiele terenów inwestycyjnych, szybki i sprawny dostęp do infrastruktury kolejowej, drogowej, mogą być świetnym miejscem dla inwestorów z bardzo, jakby to powiedzieć, wysokomarżowej branży, jaką będzie właśnie offshore. I o takich rzeczach trzeba pamiętać i myślę, że tutaj też jest kwestia wsparcia Centrum Inicjatyw Gospodarczych Szczecina, znaczy Województwa Zachodniopomorskiego, żeby takie projekty wspierać.
Tak, aczkolwiek myślę, że Międzyzdroje nie temu zawdzięcza swoje dobre wyniki finansowe.
Ja myślę, że... Jasne, to oczywiste, że to jest turystyka.
Ale mamy właśnie z tych rankingów, no bo też trudno powiedzieć o Goleniowie, że to jest turystyka. I mamy,
akurat tu nie.
Tak. I mamy, myślę, te miasta i statystyki pokazują dwie rzeczy. To, jak dzisiaj ludzie żyją i na pewno żyją inaczej niż 20 i 30 lat. I są zupełnie inne oczekiwania ludzi odnośnie życia. I kwestia tej jakości życia, o czym padła wcześniej mowa, i różnych atrybutów, które się na nią składają. To jest oczywiście mieszkanie, to jest czas dojazdu do pracy, to jest dobra praca, to jest, ale to są te możliwości rekreacyjno-kulturalne i edukacyjne, ale i także związane z ochroną zdrowia. Starzejemy się. W związku z czym sobie myślę, pas nadmorski, wszystkie miasta w paśmie nadmorskim mają potencjał turystyczny i tylko z niego czerpać, ale niektóre z nich będą miały także gospodarczy w rozumieniu przemysłu typu offshore, tak? Ale takie Gryfice, drugi pas, tak, naszego województwa, może po części troszkę takim efektem odbitym jeszcze sobie część tych turystów u nas też zagospodarować, jeśli będą mieli po co przyjechać, oprócz kolei w Gryficach, tak? Właśnie także cała wiązka różnego rodzaju dobrych usług. Ale to, co wszyscy w zasadzie przedmówcy mówili też, także pracownik firm, on, żeby się pojawił, żeby przyjechał do nas z Warszawy, czy z innego miasta powiatowego, bo się wyludniamy, a szczególnie małe miasta się wyludniają i nie będziemy mówić o prodzietnych programach, bo one się nie okazały skuteczne i nie mamy czasu na nie czekać. Przyszłość jest dziś, więc dokładnie. Dziś możemy tylko pozyskiwać, zatrzymywać część albo namawiać do powrotu czy przyjazdu innych ludzi. I tutaj rola samorządów, bym powiedziała, nie tylko sprowadzałaby się i musi się sprowadzać do tego, aby tworzyć warunki dla przedsiębiorczości, ale przede wszystkim musi tworzyć warunki do tego, żeby to było dobre miejsce do życia. I jeden aspekt się już pojawił, właśnie zielona energia, czyste środowisko, tak? I to jest ważne nie tylko dla jakości naszego życia, dla naszego zdrowia, ale też bardzo ważna wartość młodych ludzi, którzy na ten aspekt zwracają dużą uwagę. Ale będę z uporem maniaka powtarzać, jakość usług publicznych. I tutaj samorządy mają dużo do powiedzenia, tak? Jaka będzie liczba i dostępność placówek przedszkolnych, żłobków dla dzieci? Jaka będzie dostępność do usług związanych z ochroną zdrowia. Jeżeli przyjadę jako 35-40-latek, to może będę ściągać swoich rodziców, więc kwestia, czy będę mogła zapewnić swoim rodzicom także opiekę, a będę się starzeć w tym miejscu, czy mogę liczyć na to, że to będzie dobre miejsce do życia. A może Gryfice powinny być nastawione nie na ściąganie turystów, tylko na ściąganie seniorów z Warszawy. Popatrzcie, u nas się dobrze żyje. Wszędzie jest blisko, tylko chodniki poprawimy.
Przypomniało mi się, że jak jeszcze, że tak powiem, byłam dużo młodsza, to miałam takie powiedzenie. Teraz jakoś z dziwnych względów przestałam w ten sposób mówić, ale jak mi się jakieś miejsce bardzo podobało, to mówiłam, i w tym miejscu chciałabym się zestarzyć. Więc kto wie, ale jeszcze ten aspekt komunikacyjny, bo tutaj jeszcze ciągle milczący Sebastian Dziewguć, PKS Gryfice, bo to jest ważny aspekt. No już tutaj wielokrotnie był pan poniekąd wywoływany, ale...
Na samym początku państwo...
Trochę bliżej, proszę.
Na samym początku państwo określiliście Gryfice jako miasto niewykorzystanych szans. Nie w pełni się z tym zgadzam. Wydaje
nie,
mi się,
to nie chodziło o Gryfice.
Małe miasta ogólnie. Wydaje mi się, że Gryfice są miastem nie w pełni wykorzystanych szans. Dzisiaj na przestrzeni tych lat od 89 roku dostępność do tych szans jest zupełnie inna. Dzisiaj mamy KPO, dzisiaj mamy FRPA, no, wszelkiego rodzaju środki pomocowe, po które możemy sięgać. Również rozwój transportu publicznego musi dzisiaj sięgać po takie środki. Niestety, szumnie brzmiące hasło walki z wykluczeniem transportowym, gdzie w zasadzie większość samorządowców się nim posługuje, w naszym województwie niestety jest wykorzystane mizernie. Dowodem na to jest fakt, iż w zeszłym roku z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych nie wykorzystano 21 milionów złotych w naszym województwie. Czyli te środki, te 21 milionów, które powinny być wykorzystane na kilometry przejechane w naszym województwie, zostały przekazane do innych województw, gdzie tych środków zabrakło. Z czego to wynika? Wynika to przede wszystkim z niewiedzy, z opieszałości, być może z czystego lenistwa samorządowców. Przepraszam, że tak to ujmę. Ale często na spotkaniach z samorządowcami jednak wynika to z niedoinformowania też. Jeździmy po gminach, staramy się tych samorządowców uświadamiać, do czego ten fundusz służy. Bardzo często zadają nam pytania, no ale przecież ta linia będzie nierentowna. No właśnie, po to jest ten fundusz. Jeżeli linia jest nierentowna, no to powstaje linia, ma powstaje wykluczenie transportowe, ludzie nie mają się dostać czym do lekarza, do szkoły, tak, do urzędu. Po to są te środki, żeby z tym wykluczeniem walczyć. Po to są te środki, żeby tą komunikację rozwijać. Ale niestety przedsiębiorstwa transportowe nie są w stanie sięgać po te środki samodzielnie. Muszą skorzystać z pomocy samorządowców, z gminy, z powiatem. Jeżeli do końca kalendarzowego roku wójt, burmistrz, starosta nie złoży takiego wniosku, niestety cały rok dalej tkwimy w wykluczeniu transportowym. Troszeczkę nam się w tym roku udało zachęcić samorządowców. Obecnie jesteśmy na mocnych rozmowach z burmistrzem Maszewa, z innych okolicznych gmin. Jednak idzie to zbyt wolno. Wydaje mi się, że jednak samorządowcy muszą mocniej nacisnąć na ten element, ponieważ na koniec tego miesiąca prawdopodobnie pojawi się już nabór i będą kolejne środki do wzięcia na rok 25.
Ponieważ powoli nasza rozmowa dobiega końca, to chciałabym, bo poniekąd każdy z Państwa postawił jakąś diagnozę, ale to skoro jest ta diagnoza, to jak leczyć, jak sprawić, może tak bardziej precyzyjnie, jak sprawić, żeby te małe miasteczka, przepraszam, małe miasta
i miasteczka
wykorzystywały swoje szanse. Panie doktorze.
Szanowni Państwo, podsumowując, w mojej ocenie na przykładach, ja bym wykorzystując, ale ja bym nie marnował szans. I dam przykład. W małych miastach powiatowych swego czasu były środki unijne. I co zrobiono? Wycięto parki. Wszystkie parki w całej Polsce wycięto, bo były środki na beton. Później polityka się zmieniła. Dzisiaj beton wyrzucamy i będziemy nasadzać, proszę Państwa. I mieszkańcy, jak to widzą, nie rozkminiają tego, że to pan burmistrz, czy pan wójt, czy pan prezydent jest temu winien, tylko właśnie podąża za tymi środkami, proszę Państwa. Transport. Daję przykład. Wspaniałe, moim zdaniem, rentowne PKS-y, lata 90. Co się zadziało? No zostały wycięte praktycznie w pień, gdzie się uchowały, to tam jeszcze zasługa związkowców, zasługa załogi czy władz lokalnych. Postawiono z drugiej strony na transport prywatny. Nie gorszy, proszę Państwa, tylko, że transport prywatny musiał się ekonomicznie opłacać. Nikt tego nie dotował, nikt nie dotował dla dzieciaczków biletów, tak z punktu widzenia, więc my też nie odpowiedzieliśmy społeczeństwom lokalnym, dlaczego my likwidujemy linie i nie odpowiedzieliśmy sobie na kolejne pytanie, że pewne linie nie będą nigdy rentowne, bo nie mogą być rentowne. I my, proszę Państwa, ja mam takie wrażenie, od ściany do ściany, jakbyśmy tak zrobili proces, poczynając od małej gminy przez powiat i województwo, to byśmy zobaczyli, ile tam przez 20 lat pieniędzy przeciekło, jak to mówią mieszkańcy. Ja się zgadzam z panią doktor, że generacyjnie się zmieniło, tylko proszę Państwa, ja nie wiem, czy generacyjnie przez rozumienie i pojmowanie szybkości na korzyść czy nie na korzyść. Dam przykład. Lata 90. mi politycy obiecali centralni, których z pasją się uczyłem, że będę zarabiał tyle, ile obywatel Niemiec. No mija 30 lat, proszę Państwa, ja zajmując stanowisko wiceministra, będąc doktorem prawa, pracując na uczelniach, no to jeszcze do przysłowiowego średniego wynagrodzenia Państwo macie bardzo blisko za to, wiecie Państwo, to jest 3,5 raza mniej Polak zarabia, proszę Państwa. Daję przykład. Polska, jak jest zróżnicowana. Duże miasta, Warszawa, średnia 11 tysięcy, ale moje rodzinne miasto powiatowe, tam jest 4,5-5. Za chwilę minimalna, która jest sztucznie podwyższana przez mechanizm ustawowy i rozporządzeń, proszę Państwa, będzie minimalna wyższa niż średnia. I teraz ludzie jak patrzą, a analizują, bo mają internet, wszystko wyszukują, to mówią, no kurczę, ale gdzie tu żyć? A z trzeciej strony, wbrew pozorom, to my sobie możemy powiedzieć o nowych technologiach automatyzacji. Ja obsługuję spółki, które zajmują się generatywną sztuczną inteligencją. Robią awatara do DPS-ów, do ZOL-i, do szpitala, bo jest osamotnienie, demencja, proszę Państwa, brak kontaktu, brak kadry medycznej. I jak ja próbuję rozmawiać z włodarzami, już nie będę mówił jakiś agent o generatywnej, sztucznej inteligencji, proszę Państwa, oni patrzą na mnie jak na kosmitę i jak ja bym nie wiem, co im mówił. Gdzie świat robi OpenAI, proszę Państwa, to jest po prostu, a my dopiero zaczynamy jakby się oswajać, co to jest sztuczna inteligencja i czy przypadkiem on mnie z pracy nie wyrzuci, jak przecież kończę, jak przedsiębiorcy nie mają pracowników, proszę państwa, nawet takich do recepcji, żeby ktoś uzyskał nawet u pana burmistrza taki awatar, on nie będzie pracował od 8 do 16, domagał się 3 dni pracy czy 4, tylko on może pracować 24 godziny, bo pan go postawi przed urzędem. I to jest kwestia tego typu i mieszkaniec przychodzi i uzyskuje informację, z jakim kompletem dokumentów ma przyjść. Proszę państwa, to jest nieuchronne, bo po prostu mieszkańcy chcą szybkości załatwiania i niepiętrzenia biurokracji. Tylko że jak my próbujemy, to mówią, to ja mam takie poczucie, że ja szybciej to w Stanach Zjednoczonych Ameryki robimy, jakby współpracują właśnie te spółki, niż u nas, a nasi profesorowie tak trochę przyjechali z zagranicy, chcieli to zrobić i tak no, ciągle coś, i to takie, proszę państwa, to są różne światy, a tylko skończę też, żebyśmy nie pomijali, proszę państwa, innych zawodów, przedsiębiorców. Kierowców tirów brakuje 150 tysięcy, proszę państwa, staliśmy się konkurencyjni na arenie jakby europejskiej. Szewc, kierowca, murarz, proszę państwa, no nie będzie pracował zdalnie. No my też musimy mieć świadomość, że są zawody, które nie będą nigdy pracą zdalną, tylko po prostu, no lekarz też, proszę państwa, ma automatyzację.
Aczkolwiek ale, były takie próby no, nieudane. Ale,
no, no, proszę państwa, no musimy sobie powiedzieć, stanąć jak to w prawdzie, że są zawody, które fizycznie my potrzebujemy osoby. No, to wiele wyzwań i ja się cieszę,
aczkolwiek
że ta dyskusja...
To jest bardzo dobry wniosek mimo wszystko, że ciągle jeszcze potrzebny jest człowiek. No, najważniejszy
dziękuję pani redaktor. Dziękuję.
Aczkolwiek przyszłość jest dziś i tak. Wypowiedź pana doktora to bardzo, bardzo udowadnia. Natomiast tempo zmian, skala zmian jest taka, że nie możemy mówić już dzisiaj o... To często używamy słowa transformacja. Ja sama używam określenia taka transformacja pełzająca się wydarzyła przez ostatnie 30 lat w różnych obszarach, ale teraz ona już nie pełza, tylko gna. I ja mam nadzieję, że uda nam się przynajmniej kilka wniosków jutro na forum wyprowadzić, abyśmy mogli bardziej konkretnie zastanowić się, co w małych miastach można robić. A zachęcam do słuchania te osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w nim fizycznie na profilu facebookowym Wydziału Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach. Będzie transmitowane forum i mam nadzieję, że można będzie też mieć własne wnioski.
Bo co prawda ono dotyczy regionu gryfickiego. Przypomnę temat inwestycje motorem rozwoju regionu gryfickiego. To tak naprawdę dotyczy tej właśnie Polski powiatowej, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Przyszłość jest dziś. To hasło, bardzo dobre hasło tej konferencji, tego forum. Jutro i pojutrze do tematu wrócimy zresztą w czwartkowym wydaniu.
Redaktor, ja mogę jeszcze jedno zdanie? Takie
prawdę ważne? Mówiąc to już nie, ale bardzo szybciutko. Bo nie zdążę państwa
Gryfice i powiat gryficki jest położony w środku województwa zachodniopomorskiego i to jest świetne miejsce do życia, biznesu i właśnie takiej dyskusji, jaką teraz będziemy jutro mieli w Gryficach. Tak samo oddziałuje na Łobez, Kołobrzeg, Świnoujście i mamy wiele świetnych atrakcji turystycznych, o których wspomniałem, tak jak Muzeum Kolejnictwa w Gryficach, czy Winnica pod Węgorzynem niedawno, która zdobyła wiele już nagród. I życzę.
Dziękujemy bardzo. Już tylko bardzo szybciutko przedstawię dr Grażyna Maniak, Sebastian Dziewguć, Tomasz Aniukrztys, dr Marek Woch, Łukasz Szeląg i Przemysław Przyjazny. Dziękuję bardzo.